Rozpoczynamy skrót wiadomości z kraju i ze świata.
Pomyliliśmy się, przyznał minister finansów i wicepremier Jacek Rostowski, przedstawiając w Sejmie projekt nowelizacji tegorocznego budżetu. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji budżetu na 2013 rok oraz ustaw okołobudżetowych.
Pomyłkę minister próbował jednak usprawiedliwiać tym, że 11 krajów Unii Europejskiej znowelizowało w tym roku swoje budżety, a niektóre więcej niż raz. Wicepremier stwierdził nawet, że zwiększenie deficytu o 16 miliardów złotych dodatkowo wzmocni naszą gospodarkę.
Politycy PiS-u domagali się odrzucenia w pierwszym czytaniu projektu nowelizacji budżetu. Wniosek jednak upadł.
Według polityków tej partii zwiększenie tegorocznego deficytu prowadzi do dalszego wzrostu zadłużenia publicznego.
Posłowie Solidarnej Polski liczą z kolei na to, że ich wniosek o odwołanie ministra finansów trafi do Sejmu. Poparcie zadeklarował ruch Palikota. SLD się nad tym zastanawia. Solidarna Polska ma za mało posłów, by złożyć wniosek samodzielnie.
Premier Donald Tusk chce do końca tygodnia otrzymać od ministrów finansów Jacka Rostowskiego i szefa resortu pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza założenia w sprawie zmiany w systemie otwartych funduszy emerytalnych. Rząd ma się zająć tą sprawą na początku września.
Nie sądzę, abyśmy utracili większość w parlamencie, a jeśli utracimy większość, to naturalną konsekwencją takiej sytuacji jest inna koalicja rządowa albo wcześniejsze wybory, powiedział premier.
Koalicja ma obecnie dwa głosy przewagi w Sejmie po odejściu z PO Johna Godsona.
Elbląg jest zadłużony na blisko 300 milionów złotych, a wskaźnik zadłużenia sięgnął 54%. To bilans polityki władz PO w tym mieście, powiedział Jerzy Wilk, nowy prezydent miasta z Prawa i Sprawiedliwości.
Przypomnijmy, przeprowadzenie audytu Wilk zapowiedział podczas kampanii wyborczej.
W piątek zostanie przedstawione posłom sprawozdanie dotyczące wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu przewodniczącego oraz członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informował poseł Andrzej Duda, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
Prace nad projektem cały czas trwają. Głosowanie nad dokumentem ma zostać przeprowadzone na następnym posiedzeniu Izby.
Wstępny wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członków Krajowej Rady Prawo i Sprawiedliwość złożyło w 2012 roku.
W ocenie PiS-u Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w trakcie procesu przyznawania koncesji dopuściła się dyskryminacji i nierównego traktowania podmiotów, między innymi Fundacji Lux Veritatis, nadawcy telewizji Trwam.
Solidarność zdecydowała o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku w sprawie zgodności z konstytucją ustawy z maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
W myśl przepisów prawa do strajku pozbawieni są pracownicy w instytucjach publicznych.
Opinia biegłych w sprawie zdrowia generała Wojciecha Jaruzelskiego ma być znana w połowie października. W połowie lipca Sąd Okręgowy postanowił, aby biegli po przeprowadzeniu badań 90-letniego Jaruzelskiego orzekli, czy stan jego zdrowia pozwala na udział w rozprawach i pod jakimi warunkami.
Jaruzelski jest oskarżony przez Instytut Pamięci Narodowej o kierowanie zbrojnym związkiem przestępczym, który bezprawnie przygotowywał i wprowadził w Polsce 13 grudnia 1981 roku stan wojenny.
Projekt ustawy o obniżeniu świadczeń emerytalnych m.in. byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego złożyła w Sejmie Solidarna Polska.
Argumentuje, że ofiary reżimu komunistycznego nie mogą mieć niższych emerytur niż ich oprawcy.
Z odwiertu w pobliżu Lęborka na Pomorzu od ponad miesiąca jest wydobywany gaz łupkowy, napisała jedna z gazet. To sukces przybliżający Polskę do przemysłowego wydobycia tego surowca.
Z informacji gazety wynika, że z odwiertu, który wykonała firma Lane Energy Poland, wydobywa się około 8 tysięcy metrów sześciennych gazu na dobę.
Dziesięciu polskich żołnierzy zostało rannych w ataku na bazę Gazni. Polscy żołnierze odparli atak rebeliantów na bazę w Gazni. Jeden żołnierz jest w stanie ciężkim, ale stabilnym.
W Afganistanie służy obecnie około 1800 żołnierzy i pracowników polskiego kontyngentu wchodzącego w skład dowodzonych przez NATO sił ISAF, których misja ma się zakończyć w roku 2014.
Polska nie przewiduje uczestnictwa w żadnym typie interwencji w Syrii, oświadczył premier Donald Tusk. Jak przekonywał, atak zbrojny w Syrii nie może przynieść pożądanych efektów, a za takie uważa zatrzymanie fali zbrodni w Syrii.
Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro pozytywnie ocenił oświadczenie premiera. Taka interwencja mogłaby przynieść więcej szkód niż korzyści, stwierdził polityk.
Przedstawiciele 5 państw stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, Stanów Zjednoczonych, Chin, Wielkiej Brytanii, Francji i Rosji, nie doszli do porozumienia w sprawie projektu rezolucji dotyczącej Syrii, zgłoszonego przez Wielką Brytanię.
Dokument został odesłany do rządów 5 krajów w celu konsultacji. Według agencji Associated Press, przedstawiona na spotkaniu propozycja brytyjska pozwalałaby na użycie siły wojskowej przeciwko Syrii. Rosja powtórzyła swój sprzeciw wobec międzynarodowej interwencji.
Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon namawia do rozwiązania na drodze dyplomatycznej konfliktu syryjskiego w chwili, gdy Zachód zdaje się zmierzać w kierunku operacji militarnej, którą chce ukarać władze Syrii za przypisywanie im użycie broni chemicznej.
Ban Ki-moon poinformował, że inspektorzy Organizacji Narodów Zjednoczonych potrzebują jeszcze 4 dni na zakończenie badań w Syrii. Potrzebują także czasu na zanalizowanie tego, co znaleźli.
Informacje z różnych źródeł wskazują, że to syryjski reżim ponosi odpowiedzialność za dokonanie pod Damaszkiem ataków z użyciem broni chemicznej, oświadczył sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen. Dodał, że nie może to pozostać bez odpowiedzi.
Ambasadorowie państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego spotkali się tego dnia w Brukseli, aby omówić sytuację w Syrii.
Francuski parlament zbierze się natomiast w przyszłą środę, 4 września, na nadzwyczajnej sesji.
Minister obrony Włoch Mario Mauro z kolei wykluczył możliwość udziału swego kraju w ewentualnej zbrojnej interwencji w tym państwie.
Wiceminister spraw zagranicznych Syrii Faisal Magdad powiedział, że Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja pomogły terrorystom użyć broni chemicznej w Syrii i że wkrótce ci ludzie użyją jej przeciw Europie.
Izrael z kolei postanowił rozmieścić wszystkie systemy obrony przeciwrakietowej, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi syryjskimi atakami odwetowymi, gdyby mocarstwa zachodnie uderzyły na Syrię.
Turcja powiadomiła, że wysyła nad granicę z Syrią pracowników służb ratunkowych, specjalizujących się w identyfikowaniu i ratowaniu ofiar broni chemicznej.
Według syryjskiej opozycji atak chemiczny z 21 sierpnia spowodował do 1300 ofiar śmiertelnych.
Analitycy prognozują, że interwencja w Syrii może doprowadzić do 2% wzrostu cen ropy naftowej na świecie. Przełoży się to na 2-groszowe podwyżki cen na stacjach benzynowych.
Syria nie jest znaczącym producentem ropy, ale rynki obawiają się eskalacji konfliktu.
Kolejna runda rozmów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i Iranu na temat irańskiego programu atomowego odbędzie się 27 września, poinformował rzecznik MAEA.
Będzie to pierwsze takie spotkanie od czasu objęcia w tym miesiącu urzędu prezydenta Iranu przez Hassana Rouhaniego.
Zachód podejrzewa Iran o dążenie do budowy broni jądrowej, czemu władze w Teheranie zaprzeczają, utrzymując, że program nuklearny ma wyłącznie charakter cywilny.
Grecja nigdy nie powinna była być przyjęta do strefy euro, powiedziała kanclerz Niemiec Angela Merkel.
Decyzja o przyjęciu Grecji do Unii Walutowej była fundamentalnym błędem, powiedziała kanclerz, oskarżając tym samym swego poprzednika Gerharda Schrödera o to, że w roku 2001 zgodził się na wejście Aten do Eurolandu i w ten sposób osłabił wspólną walutę.
Prezydent Republiki Czeskiej Miloš Zeman podpisał dokument, którym ostatecznie zatwierdził samo rozwiązanie Izby Poselskiej, czyli niższej Izby Parlamentu.
Wybory mają się odbyć 25 i 26 października. Poprzedni premier Petr Nečas zrezygnował w czerwcu ze stanowiska w związku z aferą korupcyjną z udziałem jego najbliższych współpracowników i obecnie sam jest objęty śledztwem.
Cena pieczywa wzrośnie od czwartku na Białorusi o 10%, poinformowała Państwowa Agencja Biełta. Jest to kolejna podwyżka cen chleba w bieżącym roku.
W sumie inflacja od początku roku wyniosła już 8%. Podwyżki uzasadniono wzrostem cen zakupu zboża.
I tą informacją zakończyliśmy skrót wiadomości z kraju ze świata.